Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W piątkowym magazynie wieczornym 7 stycznia wita Państwa ksiądz Józef Polak. W ramach swej audycji historycznej Będziecie moimi świadkami ksiądz Roman Dzwonkowski, pallotyn, przybliży dziś sytuację księży katolickich w łagrach i więzieniach Związku Radzieckiego. Wcześniej jednak powrócimy do polskich dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kim była sługa Boża Marta Wiecka? Już za chwilę opowiedzą o tym Beata Zajączkowska i jej goście.
W Watykanie w obecności Ojca Świętego zostały odczytane dekrety dotyczące także Polaków, między innymi siostry Marty Wieckiej. Jest to dekret o heroiczności cnót. Z nami w studiu są dzisiaj siostry Krystyna Jarosz i siostra Józefa Wątroba. Szczęść Boże siostrom.
Szczęść Boże.
Przybliżmy naszym słuchaczom postać siostry Marty Wieckiej.
Sługa Boża, siostra Marta Wiecka, urodziła się w 1874 roku w Nowym Wiecu na Pomorzu, na ziemiach należących wówczas do zaboru pruskiego. Pochodziła z wielodzietnej rodziny ziemiańskiej. Mając 18 lat, wstąpiła do naszego zgromadzenia sióstr miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo w Krakowie. Zgromadzenie nasze powstało w XVII wieku we Francji, a ma charakter międzynarodowy. Do Polski siostry przybyły już w 1652 roku i jeszcze za życia naszych świętych założycieli, świętego Wincentego a Paulo i świętej Ludwiki de Marillac. Była to pierwsza misja poza granicami Francji. Celem zgromadzenia jest służba Chrystusowi w ubogich. Siostra Marta Wiecka wiernie realizowała powołanie wincentyńskie.
No właśnie, siostro, powiedzmy, gdzie pracowała, co robiła w czasie swojego życia zakonnego?
Siostra Marta pracowała w szpitalach we Lwowie, w Podhajcach, w Bochni i w Śniatynie jako pielęgniarka. W tych miejscowościach ludność bardzo zróżnicowana była pod względem religii. Siostra Marta pomagała wszystkim, bez względu na wyznanie czy narodowość. Mając zaledwie 30 lat, oddała życie za drugiego człowieka, pracownika szpitala, ojca rodziny, którego zastąpiła przy dezynfekcji pomieszczenia po osobie chorej na tyfus. Zaraziwszy się tą chorobą, zmarła kilka dni później. 30 maja 1904 roku. W tym roku obchodziłyśmy setną rocznicę śmierci sługi Bożej. Rocznica jest tym ważniejsza, że przez cały ten czas trwa kult siostry Marty. Nawet w czasach komunizmu i nazizmu ludzie w sposób nieprzerwany nawiedzali grób siostry Marty, prosząc o wstawiennictwo u Boga. W dzisiejszych czasach jej grób stał się symbolem ekumenizmu, gdyż modlą się przy nim ludzie różnych wyznań i narodowości. Zgromadzenie nasze raduje się, że właśnie w tym roku stulecia od śmierci siostry Marty Wieckiej Ojciec Święty ogłosił dekret o heroiczności cnót sługi Bożej. I myślę, że jest to wielkie wezwanie dla sióstr miłosierdzia na całym świecie do jeszcze bardziej gorliwego realizowania naszego charyzmatu.
Siostro, no właśnie, czego każda z sióstr z tego samego zgromadzenia, co siostra Marta Wiecka, może się od tej sługi Bożej nauczyć według siostry w takim codziennym, szarym, powiedzmy, życiu?
Myślę, że można się nauczyć wielkiego poświęcenia przy pracy przy chorych. Mówią o niej siostry, które pracowały z nią, że miała wielki dar pojednania ludzi chorych z Panem Bogiem, że nikt nie zmarł na jej oddziele bez ostatniego namaszczenia.
Ja może dodałabym taki jakiś szczególny rys ekumenizmu w życiu siostry Marty, dlatego że tak jak wspomniała siostra wizytatorka, siostra Marta pochodziła z północy Polski. W tym czasie Polska była pod zaborami. Ona akurat urodziła się w zaborze pruskim, gdzie przeważał duży procent protestantów. I siostra Marta już wzrastała w takim środowisku zróżnicowanym pod względem wyznania. I to niejako w planach Bożych było przygotowanie jej do późniejszej służby, bo pracowała w różnych szpitalach jako pielęgniarka i trzy wymienione miejscowości, Lwów, Podhajce i Śniatyn, to były miejscowości na wschodzie dawnej Rzeczypospolitej. Oczywiście w szpitalach znajdowali się chorzy nie tylko z tych miejscowości, ale także z okolicy. I to była ludność zróżnicowana i pod względem narodowościowym, i pod względem wyznania. I siostra Marta, niejako przygotowana przez Bożą opatrzność, potrafiła jednakowo podchodzić do każdego człowieka. Dla niej nie było ważne, czy to jest człowiek wyznania prawosławnego, czy to jest grekokatolik, czy to jest katolik. To był człowiek, któremu trzeba było pomóc. I siostra Marta z tak ogromną żarliwością, gorliwością podchodziła do swojej służby, że pod wpływem jej przykładu zdarzały się wypadki przejścia na katolicyzm, bo zawsze wiadomo, że przykłady pociągają i są też wspomnienia właśnie, że ludzie bardziej stawiali się religijni po kontakcie z siostrą Martą. I myślę, że to owocuje do dzisiejszego dnia, dlatego że obecnie na grób siostry Marty przychodzą także ludzie różnych wyznań, przychodzą prawosławni, przychodzą grekokatolicy, także ludzie innych wyznań, bo grób siostry Marty znajduje się w Śniatynie, to jest miejscowość leżąca na Ukrainie.
Czy spotkały się siostry może z jakimiś szczególnymi świadectwami właśnie ludzi, którzy modlili się u grobu siostry Marty?
Ja może powiem jeden taki przykład z listu. Pisał jeden mężczyzna z Ukrainy, że w czasie zimy, kiedy nie można było pójść do kościołów, bo były zlikwidowane, to jedynym miejscem, gdzie mogli pomodlić się, to był właśnie grób siostry Marty Wieckiej. W czasie zimy, kiedy grób był zasypany, nie można było dojść do tego grobu, to potrafili nawet kilka razy w ciągu dnia odsypywać śnieg, aby można było podejść, wypłakać się, pomodlić się i prosić o jej wstawiennictwo.
Czy zgromadzenie planuje jakąś, w cudzysłowie, akcję, żeby bardziej przybliżyć, no nie tylko Polakom, postać Sługi Bożej siostry Marty Wieckiej?
Nigdy ze strony zgromadzenia nie było planowanej żadnej akcji. My się ogromnie cieszymy, że to wypływało jak zawsze, jak gdyby oddolnie, bo nasze siostry odeszły z Śniatyna w 1920 roku. Później były to tereny pod wpływem totalitaryzmu komunistycznego. Potem czas II wojny światowej, więc różne sytuacje polityczne, a mimo tego na grobie siostry Marty zawsze byli ludzie modlący, proszący o łaski. Tak się składa, że nie tylko miałam to szczęście pracować w procesie, ale jestem także archiwistką. Więc jako archiwistka mam także dostęp do materiałów związanych z życiem siostry Marty. Jest ponad 250 różnych łask zgłoszonych do zgromadzenia za przyczyną właśnie Sługi Bożej siostry Marty Wieckiej. I nie są to łaski właśnie z jednego okresu, ale z okresu całego stulecia. Więc to jest takie piękne, tak samo to przynaglanie o to, żeby ten proces się rozpoczął. Ja myślę, że to ma taki rozpęd, gdzie teraz jeszcze do mnie wpływają prośby, czy to o udostępnienie materiałów związanych z siostrą Martą, czy zaproszenie z jakimś wykładem, czy referatem, że opatrzność Boża znowu nas wyręcza, żeby nie musimy tego planować, tylko odpowiadać na te wyzwania, które do nas po prostu napływają.
Ja bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Państwu przypomnę, że o Słudze Bożej Marcie Wieckiej rozmawiałam z siostrą Krystyną Jarosz i siostrą Józefą Wątrobą Szarytkami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Księża katolicy w łagrach i więzieniach, misja do spełnienia, część pierwsza. We wspomnieniach księży z pobytu w więzieniach i łagrach spotykamy wypowiedzi i świadectwa o tym, że odkrywali oni tam swoją niezwykłą misję duszpasterską i przeżywali radość z jej wypełniania. Ze względu na nieludzką rzeczywistość łagrów sowieckich była ona dla przebywających tam ludzi niesłychanie ważna i doniosła życiowo. Więźniowie byli nie tylko pozbawieni wolności, ale byli ludźmi bez praw i jako tacy byli traktowani. Do 1953 roku wszyscy nosili numery wypisane czarnym tuszem na białej łacie, którą mieli obowiązek przyszywać na czapce, na plecach, na lewej piersi i na prawej nodze powyżej kolana. W oczach funkcjonariuszy i strażników byli numerami pozbawionymi imion i nazwisk. Zwracali się oni do nich jako do numerów, ich słowo, od którego nie było odwołania do wyższej władzy lub sądu, było prawem decydującym o życiu i śmierci więźnia. Wielogodzinna i wyczerpująca praca fizyczna, wykonywana w skrajnie ciężkich i bardzo często niebezpiecznych dla zdrowia warunkach, zimą podczas mrozów sięgających kilkudziesięciu stopni, wysokie normy, za których niewykonywanie obniżane były i tak głodowe racje żywnościowe, brak normalnego odpoczynku, ubrania, obuwia i wysoka śmiertelność sprawiały, że wyniszczeni fizycznie więźniowie za sukces uważali przeżycie jednego dnia dłużej. Sytuacja poniżenia godności ludzkiej, bezprawie, terror panoszących się kryminalistów wyzutych z uczuć ludzkich, świadomość wieloletniego wyroku, który mógł być pod koniec z łatwością przedłużony, myśli o rodzinie pozostającej w ciężkiej sytuacji, wszechobecność donosicieli oraz inne udręki wynikające z reżimu dnia codziennego, to wszystko wprowadzało stan przygnębienia, beznadziei i rodziło depresję. Dokoła mnie, pisał wieloletni więzień jezuita amerykański polskiego pochodzenia ojciec Walter Ciszek, ludzie umierali z wyczerpania, z chorób albo czasami po prostu z braku chęci do dalszego życia. Przetrwanie w łagrach było nie tylko kwestią pożywienia lub intelektualnego podtrzymania, ale siły duchowej, której najważniejszym źródłem była przede wszystkim wiara religijna. W takiej sytuacji w latach 1940-1956 znalazło się ponad 1000 duchownych katolickich obrządków łacińskiego i wschodniego, pochodzących z krajów w całości lub częściowo zajętych przez ZSRR. Należeli do narodowości polskiej, litewskiej, łotewskiej, lecz także w niewielkiej liczbie niemieckiej, słowackiej, węgierskiej, białoruskiej oraz ukraińskiej, gdy chodzi o obrządek wschodni. Zabójcze warunki bytowania i oderwanie od codziennych praktyk religijnych były dla księży ciężką próbą fizyczną, psychiczną i moralną. W tej sytuacji pierwszym zadaniem stawało się zachowanie własnego morale. Duchowym oparciem mogła być jedynie wiara, modlitwa i przyjęcie swego losu jako woli i planu Pana Boga. Dość szybko odkrywali go w czasie pobytu w więzieniach i łagrach. Pomimo wszystkich trudności i cierpień, jakie tam znosiłem, czytamy we wspomnieniach ojca Ciszka, obozy pracy na Syberii dawały mi niejedno pociechy. Mogłem znowu działać jako kapłan, mogłem znowu odprawiać mszę świętą, chociaż potajemnie, słuchać spowiedzi, chrzcić, pocieszać chorych, posługiwać umierającym. Mogłem mówić innym o Bogu i pouczać ich wierze, umacniać tych, których wiara była słaba, pomagać i oświecać tych, którzy byli wierzącymi tylko z imienia, ale chcieli być nimi prawdziwie. Mając na uwadze swoje dobrowolne, potajemne udanie się do ZSRR w 1943 roku, dodawał: z ludzkiego punktu widzenia mój pobyt w Związku Radzieckim mógł być uważany za najgłupszy i najbardziej bezsensowny akt mojego życia. Ale ja uważałem te trudności, tę twardą rzeczywistość za integralną część mego apostolstwa. Tego rodzaju wewnętrzna postawa była źródłem moralnej i fizycznej odporności na niszczące działanie łagru i pozwalała pozytywnie oddziaływać na innych. Czasem wystarczało okazanie szacunku, wysłuchanie, współczucie i moralne podtrzymanie. Przykładem odkrycia misji duszpasterskiej w łagrach jest refleksja księdza Józefa Kuczyńskiego z diecezji łódzkiej, który, dwukrotnie skazany, spędził w nich w sumie 17 lat. Nabrałem przekonania, pisał o swoim pobycie w jednym z łagrów w Orkucie w latach 50., że Bóg dopuszcza zajadłe złość tej władzy, by dać opiekę religijną ludziom najbardziej udręczonym. Jeśli po rosyjsku kraj za kręgiem polarnym zwie się krajnie i sewier, skrajna północ, to cierpienie skrajnie wielkie i pociecha religijna niezbędna. Najgorliwsi nawet duszpasterze nie potrafiliby tam dotrzeć, gdzie posłała ich władza. Tam, w tym mroźnym piekle, prawdziwi kapłani doznawali radości niezmiernych, pocieszając najbardziej strapionych. Odprawiało się msze święte, spowiadało, komunikowało w kopalni węgla na głębokości 900 metrów albo w domach zesłańców. Jeden z Polaków, komendant obwodu AK w Łódzku na Wołyniu, Józef Wójcik, pseudonim Zgrzyt, więziony w łagrze w Norilsku razem z ojcem Ciszkiem, tak pisze o jego wpływie na więźniów. Pracowaliśmy w łachmanach na dwie zmiany, po 12 godzin pod nadzorem brygadzisty z przeszłością kryminalną. Była to istna katorga w ciągłej poniewierce, w poniżeniu, w wyzwiskach, w zastraszeniu. Te trudy obozowe, nadludzką pracę fizyczną na mrozie, głód i poniewierkę oraz brak odpoczynku ksiądz Walter znosił z niebywałą wprost wytrzymałością, a nawet ze stałą pogodą ducha i ufnością w opatrzność. Jego pogodna i pełna życzliwości twarz przełamywała u wielu zwątpienie i dodawała sił w tej beznadziei do jeszcze bardziej odpornej postawy wobec poniżenia, doznanej krzywdy i pogwałcenia elementarnych praw człowieka. On w sposób nad wyraz prosty i bezpośredni nawiązywał kontakt z innymi więźniami. Starał się pomagać wszystkim potrzebującym. Wszystkich podnosił na duchu, pomagając żyć godnie. Zapamiętałem go jako przyjaciela i opiekuna słabszych, niekiedy załamanych i wzgardzonych, jako człowieka o nieprzeciętnych wartościach, jako kapłana pełnego dobroci i wielkiego serca. Był prawdziwym kapłanem i prawdziwym Polakiem. Władze łagrów były świadome wpływu księży katolickich i uważały ich za wrogów ZSRR. Przypominano im to, że znajdują się pod obserwacją, że donosiciele dokładnie informują o ich zachowaniu się i że są podejrzani. Miało to powstrzymać ich od kontaktów o charakterze religijnym.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.